Tak, mówimy o świecie duchów, co prawda niewidzialnym, ale realnym. I Pan Jezus kiedyś mówiąc o Duchu Świętym, wyraził się tak, przyrównując Ducha Świętego do wiatru. Powiedział tak, wiatr wieje dokąd chce. I choć wiatru jako takiego, wiatru samego jako takiego nie widzimy, niemniej jednak skutki wiania wiatru oglądamy. A więc choć wiatru nie widzimy, nie możemy zobaczyć go, widzimy pochylone drzewa, połamane drzewa, poprzewracane drzewa, pozrywane dachy. Skutki działania wiatru widzimy, choć samego wiatru nie widzimy. I to samo dotyczy duchowego świata. Samego duchowego świata nie zobaczymy. Nie widzimy. To są bardzo rzadkie przypadki, żeby diabeł się w jakiś sposób ucieleśnił. To znaczy przybrał jakąś postać. A jeżeli już przybiera, to jak powiedziałem, bardzo rzadkie przypadki. Nie widzimy duchowego świata jako takiego, ale skutki jego działania możemy oglądać. To zerwane życie ludzi, te zdewastowane domostwa, te rozbite małżeństwa, poróżnione rodziny, ludzi upodlonych, skrzywdzonych, zniewolonych. To są skutki oddziaływania niewidzialnego, wrogiego nam świata. A wrogość tego świata bierze się stąd, iż wróg nienawidzi Boga. A skoro nienawidzi Boga, nienawidzi również i tych, których On, Bóg, stworzył na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Dlatego Paweł pisze, my nie staczamy boju przeciwko czemuś widzialnemu, dotykalnemu. Nie przeciwko krwi i ciału, które można dotknąć, namacać, które można zranić, zadać siniec. My nie walczymy przeciwko człowiekowi. My walczymy przeciwko mocom ciemności, które są niewidzialne. One to powodują, że ludzie mówią, nie chcę, że jeszcze się raz powołam na wypowiedź naszego byłego prezydenta, nie chcę, ale muszę. W jaki sposób z zewnątrz ten duchowy świat oddziaływuje na ludzi? Jest wiele sposobów, którymi się posługuje. Jest wiele metod, jak pisze Paweł, zasadzki, jego metody są nam znane. Jest ich wiele. Dlatego, że na przestrzeni Biblii Bóg ukazuje sposoby działania z tego niewidzialnego świata na istotę zwaną człowiekiem. I wymienimy sobie niektóre z nich. Jeżeli nad którąś z tych metod nie zapanujemy, to może się stać to najgorsze, jak powiedziałem przed przerwą. Może nastąpić zniewolenie, opętanie, demoniczne zniewolenie, demoniczne opętanie. Bo chciałbym, żebyście także zapamiętali, że demonom, diabłu rozchodzi się o to, żeby nas skusić do czegoś złego. Tak, jemu się rozchodzi o to, żeby nas oddzielić od naszych małżeństw, oddzielić od naszych żon, mężów. Jemu rozchodzi się o to, żeby nas rzucić w ramiona cudzej kobiety, cudzej żony. Jemu rozchodzi się o to, żeby rozbić nasze małżeństwa, nasze życie pokiereszować. Tak, jemu się rozchodzi o to. Ale jego największym pragnieniem demonów jest to, żeby wejść w człowieka, zamieszkać w człowieku, uczynić sobie z człowieka swoją siedzibę. To jest jego największe pożądanie. I próbuje właśnie w taki oto sposób. Wkłada najpierw jeden palec między drzwi wiodące do naszego domu. Jeśli my nie damy odporu, wkłada rękę. Jeśli i tu sobie nie poradzimy, stawia nogę. I tak powoli, powoli, próbując różnych metod, wciska się, wślizguje się do naszego wnętrza. do ludzkiego wnętrza. A jeśli tam wejdzie, jeśli wejdzie do ludzkiego wnętrza, to jest nie tylko to prawdopodobieństwo, że ten jeden demon będzie zamieszkiwał w człowieku, ale tak jak czytaliśmy przed przerwą, może się zdarzyć, że cały legion potem w człowieku może zamieszkać. Tu w tym przed przerwą przedstawianym wam człowieku, Gederańczyku, mieszkało 3000 demonów, bo jest powiedziane, że jest nas tu legion, a legion liczył 3000 żołnierzy. A więc 3000 demonów prawdopodobnie w tym nieszczęśniku zamieszkiwało. Ale jeden z nich był jako pierwszy, jako ten, który wszedł. I to ten jeden rozmawiał z Jezusem. Gdy będziecie śledzić ten tekst, to zauważcie, że jeden mówi, jest nas tu wielu. I on jeden prosi, nie wypędzaj nas stąd. Ten jeden pierwszy, który wszedł, reprezentował te całe zastępy demonów, które w tym człowieku potem się znalazły, bo ich największym pragnieniem jest wejść i zamieszkać w człowieku. I stąd te próby, te podejścia, te manewry w stosunku do człowieka. Jakie to są te manewry? Jakie to są te próby? Jakie to są te metody, którymi wróg chce pozyskać nas, po to, żeby w ostateczności wejść i zamieszkać w człowieku. Wymienię niektóre z nich. Nie sposób ich we wszystkich wymienić, ale wymienię niektóre z nich. Po pierwsze, nazwijmy to tak, demony kuszą. A więc jedną z metod oddziaływania demonów na człowieka, na ludzi jest kuszenie ich. Zwróćcie uwagę, że demony były, że diabeł był na tyle bezczelny, że kusił nawet samego Pana Jezusa Chrystusa. Że odważył się nawet kusić samego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangeliach, w Ewangelii na przykład Łukasza, bo także jest o tym mowa w Ewangelii Marka, w Ewangelii Mateusza, ale ja mam otwartą Ewangelię Łukasza. I oto w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy co? Od 1 wiersza. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i... Drugi wiersz powiada, przez 40 dni kuszony przez diabła. Przez 40 dni kuszony przez diabła. A więc pierwszym sposobem, albo jednym ze sposobów, bo to nie jest jedyny, może nie pierwszy, ale najczęściej chyba praktykowany, to jest kuszenie. Kuszenie. Kuszenie do uczynienia nie czegoś dobrego, ale z natury diabła wynika, ponieważ on jest zły. Nawet Pan Jezus, Biblia nazywa go złym. Zły nie może was dotknąć. A więc jego natura, cała jego natura jest przesiąknięta złem. I pamiętaj, diabeł nigdy nie przychodzi z dobrą propozycją. A jeśli nawet przychodzi z dobrą propozycją, to za tą dobrą propozycją kryje się piekło, kryje się zło. A więc przychodzi, żeby kusić. Kusić do czego? Najczęściej do czynienia zła, do robienia zła, do wykonywania zła. Ja pamiętam, kiedyś opowiadał mi pewien człowiek, nie mieszkający niedaleko stąd. Człowiek, który przez wiele, wiele lat był nałogowym alkoholikiem. Cierpiała z tego powodu cała jego rodzina. Cierpiała cała jego rodzina. Był do granic alkoholikiem. Właściwie przekreśloną osobą w oczach rodziny, oczach miejscowości i tak dalej, i tak dalej. I jednego dnia jakoś tak się stało, że znalazł się na nabożeństwie, podczas którego usłyszał o Chrystusie. Usłyszał o tym, że jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Usłyszał o tym, że Jezus przyszedł, aby zniewolonych na wolność wypuścić. I uwierzył w to. i doznał uwolnienia. Doznał uwolnienia. Cała rodzina się cieszyła. Cała rodzina była szczęśliwa. Ale opowiadał o pewnym pokuszeniu, które miało miejsce w jego życiu. Oto w kredensie, który stał w jego pokoju, w kredensie stał rząd kieliszków, z których kiedyś pił wraz z swoimi towarzyszami od kieliszka. Stał rząd kieliszków, wspomnienie dawnych lat, wspomnienie z dawnego życia, a więc wspomnienie tego, kim był. I oto nie było żony, bo zdaje się poszła do pracy, nie było dzieci, bo były w szkole, a on siedział sobie w pokoju, najpierw zdaje się czytał Biblię, potem odłożył Biblię i tak siedział rozmyślając i nagle spojrzał na te kieliszki. Spojrzał na ten rząd kieliszków, słońce akurat przez okno oświecało pokój i na głównym, na pierwszym miejscu, na piedestale były te kieliszki. I on tak przypatrzył się tym kieliszkom i w pewnym momencie mówi, nagle mi się wydawało, odniosłem takie wrażenie, jak gdyby z każdego z tych kieliszków wyglądała główka demona, uśmiechająca się, przemilająca się i zachęcająca. Tylko jeden, tylko raz, przecież tyle razy po nas sięgałeś, to przecież nie jest nic złego jeden wypić. To przecież nie jest grzechem jeden wypić, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden. I mówi, gdy tak myślał i słyszał ten syk, tylko jeden, nagle wewnątrz niego zaczęło coś się dziać. Narastać zaczęło pragnienie, ślina, język mu skołkowaciał. No nie wiedział, co robić, tylko jeden. No przecież, cóż to znaczy tylko jeden? Tylko jeden. Już drugiego nie musisz. Już drugiego nie musisz. Ale kto poprzestaje w Polsce na jednym? Tylko jeden. Tylko jeden. Tylko jeden. Śpiewamy przecież, wypijmy aż do dna. Wypijmy aż do dna. I on nagle sobie uświadomił, że ten jeden to jest podanie mu palca. A kiedy podasz diabłu palec, on chwyta za dłoń, a kiedy uchwyci za dłoń, już cię ma. I on sobie uświadomił, że jeśli tylko ten jeden wypije, to już jest po nim. Bo z ludźmi uzależnionymi, dawnymi uzależnionymi, tak właśnie bywa bardzo często, że kiedy po dłuższej przerwie następuje ten jeden, to życie takiego człowieka staje się nawet gorsze, niż było przedtem. Dowody na to istnieją. Biblia o tym mówi, że ludzie, którzy wracają do tego, z czego zostali wyrwani, ich życie staje się gorsze niż było przedtem. I on miał tę świadomość, że jeśli teraz ten jeden wypije, usłucha tego pokuszenia, syku demona wyglądającego z kieliszka, to jest po nim. I mówi, z niesamowitą wewnętrzną stoczył walkę. Wszystko zostało sparaliżowane, odrętwiałe. Mówi, podniósł się ostateczności jakoś z tego swojego krzesła, podszedł do tego kredensu, otworzył ten kredens, wszystkie te kieliszki wyrzucił na podłogę, zaczął po nich deptać i mówić, w imieniu Jezusa depczę po was demony, w imieniu Jezusa depczę po was mocy nieprzyjacielska. I w ten sposób odniósł zwycięstwo. Ale gdyby tak był sięgnął po ten jeden kieliszek, co by się stało? No tragedia, koniec. Tragedia. Więc na czym polega pierwszy atak wroga? Z zewnątrz kuszenie. Kuszenie. Jedziesz samochodem do Warszawy, stoją przy drodze, pokazują, gesty robią takie, no, ostentacyjne gesty, pokazują na to, na owo. I w jakim celu to robią? Żeby upiększyć piękną przyrodę polską? Jaki jest cel tego? Żeby skusić. Skusić. A więc sprowokować, spowodować zainteresowanie, spowodować, żeby coś się w tobie zaczęło dziać. A zatem pierwszą metodą działania diabła jest kuszenie. Jest zawsze kuszenie. Spotykasz się z kolegą po dniach skupienia w Ustroniu. Pierwsza rzecz, jaką ci proponuję, to no wypijmy z okazji, że się spotkaliśmy. A spróbuj odmówić. A więc kuszenie. Ciekawe, że on nie pójdzie do tysiąca innych. Tym innym to nawet by nie zaproponował, ale tobie zaproponuje. Czy zauważyliście? Że najczęściej się proponuje się tym, którzy nie piją. Proponuje się tym, którzy palą. Tym, którzy palą, to połówkę daje, bo mu żal całego. Ale jeśli ty nie palisz, to ci chętnie całą paczkę podsunie. To jest, co to jest? Kuszenie. I wiecie, że Pana Jezusa diabeł też kusił? Czytaliśmy o tym. Kusił go tutaj, na pustyni. Ale gdy Jezus dał odpór, to diabeł posłużył się inną metodą. Użył. Chciałbym, żebyście także wyraźnie wiedzieli, że kusząc nas, kusząc ludzi, diabeł posługuje się nie tylko naszymi wrogami, przeciwnikami. No, my wrogów nie mamy. No, przeciwnikami. Kogoś, kto nam źle życzy. Ale pamiętajcie, co powiedział Paweł, apostoł, że diabeł przemienia się nawet w anioła światłości, żeby nas skusić. To ma nawet pozór świętości. No przecież nie odmówisz aniołowi. Ale jeśli ten anioł kusi cię do złego, daj kopa takiemu aniołowi. A zobaczysz, że nagle skrzydła mu opadną, a diabelska natura z niego wyjdzie. Bo kto z was nie pamięta, albo kto z nas nie pamięta wydarzenia, jakie miało miejsce z Panem Jezusem? Oto Pan Jezus mówi, że taka jest wola Ojca, Boga, że On po to przyszedł, aby pójść na Golgotę i umrzeć. Bo jeśli nie umrze, świat nie będzie miał szansy, aby uzyskać zbawienie. Nikt nie może być zbawiony, jeśli Chrystus nie umrze. Jeśli Jezus nie weźmie naszych grzechów i nie poniesie na golgocki krzyż, to wszyscy w grzechach się poczęliśmy, urodziliśmy i w grzechach pomrzemy. A umierając w grzechach, jedno miejsce, Gehenna, jest dla nas przeznaczone. I Jezus to wyraźnie dał do zrozumienia swoim uczniom. I nagle jeden z Jego uczniów podchodzi do Niego i powiada, a Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, no zlituj się nad sobą, Panie. Nie zgódź się na to, żeby to przyszło. Dosłownie, a Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Współczucie. No, któż z nas nie byłby wdzięczny przyjacielowi, który nam współczuje? A popatrzcie, jaka była reakcja Jezusa. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie! Jezus rozeznał, że za tym postępkiem Piotra nie kryło się szlachetne uczucie, jakim jest współczucie, litość. Ale był to trik, metoda diabelska, żeby nie dopuścić Jezusa, odwrócić Jezusa od zrealizowania Bożego planu. Dlatego zgromił, nie Piotra. Nie powiedział do Piotra, idź Piotrze precz ode mnie. Tylko powiedział, idź precz szatanie. Jezus wiedział, że za tym Piotrem stanęła moc ciemności, a Piotr stał się tylko bezwolnym narzędziem, którym się wróg posłużył. I zrób tak ty wobec każdego, kto cię kusi do zła, kto cię kusi do odstępstwa od Boga, od miłowania Boga. Bo diabeł przychodzi, demony przychodzą po to, żeby kusić. Dalej, demony nie tylko kuszą, demony także nękają. Demony także nękają. To jest niesamowite, co demony potrafią wyprawiać, aby uprzykrzyć życie ludziom. Jako że zajmuje się tego typu ludźmi, wysłuchuje niekiedy niesamowitych opowieści. Potrafią się zjawiać w postaci różnych obrazów przed oczami. Osoby takie potrafią słyszeć różne głosy. niesamowite wydarzenia. Nie tak dawno, stosunkowo może 10 dni temu, przyszła do mnie, do biura w Bielsku, pewna kobieta. Pół dnia mi opowiadała o tych straszliwych nękaniach, jakie mają miejsce w jej życiu. Okrutnie ją nękają mocy ciemności. To się jej ukazuje, tamto się jej ukazuje, to słyszy, tamto słyszy. Bezustannie słyszy wszystko, tylko nie to, co trzeba słyszeć. Widzi różne obrazy, najczęściej mrożące krew w żyłach obrazy, widzi przed swoimi oczami. Jest bliska nerwowego załamania. Jest bliska nawet popełnienia samobójstwa. Dlatego, że nękają ją. I o to im chodzi. Skończ z sobą. Skończ z sobą. Weź stryczek. Powiesz się. Skończy się twój problem. Skończy się twój problem. Rzuć się pod pociąg. Albo jeszcze co innego. Nękają. A więc doprowadzają życie do takiego stanu, żeby człowiek nie wytrzymał i popełnił jakiś dramat. Dalej, demony zadają katusze. To jest coś podobnego do tego, co mówiłem poprzednio. I gdy o tym mówię, przypominam sobie pewnego człowieka. Działo się to w jednym zborze na zachodzie Polski, gdzie usługiwałem. I po nabożeństwie podszedł ten młody człowiek i mówi: słuchaj, czy możesz się o mnie pomodlić? Ja wiadomo, ale w czym rzecz? O co chodzi? Mówi, bo dla mnie każda noc to jest jeden wielki koszmar. To są straszliwe katusze. Pytam, na czym to polega? Mówi, no zawsze mi się śni podczas snu, że coś się ze mną straszliwego dzieje. Bywały przypadki, że z mojego wnętrza, z mojego żołądka wyciągałem drut kolczasty. Ranił mnie on niesamowicie. Ja ten drut boleści tego wyciągania odczuwałem w swoich ustach, języku. Nawet krew oglądałem, która się lała z moich ust. Mówi, rano budzę się, wszystko jest normalne. Mówi, a tej ostatniej nocy bezustannie kał z moich ust się wydostawał. Do teraz czuję ten nieprzyjemny swąd, do teraz czuję obrzydzenie. I każda noc to co innego. I dla mnie noce stały się koszmarem. Dla mnie noce to katusze. Boję się nocy. Jak się zbliża noc, to ja przeżywam taki stres, bo jestem świadomy, że coś będzie się ze mną znowu i znowu działo. I nie myślcie, że to są tylko jakieś urojenia jakiegoś chorego człowieka. Nie wiem, stosunkowo niedawno oglądałem pewien film BBC, nagrany przez BBC, a emitowany w naszej polskiej telewizji, gdzie przedstawiano kilka osób. Przypadki te badają psychiatrzy, psycholodzy, bo nie wiadomo, co się dzieje. W nocy do pewnych kobiet przychodzą jakieś stwory, duszą je. Rano są tylko sińce, ale nikt ich nie widzi. Ale to się dzieje. I inne przypadki. I to poważna przecież stacja telewizyjna, jaką jest BBC, nagrała świadectwa tych ludzi. Pokazywane były sińce, pokazywane były tutaj jakieś znaki ciśnięcia na klatkę schodową. Piersiową, przepraszam. Na klatkę piersiową, już myślałem, a więc na klatkę piersiową. A więc osoby takie cierpią, to są katusze. I z takimi osobami wielokrotnie, wczoraj ostatnio nawet rozmawiałem z taką osobą, która przeżywa katusze. Z tego właśnie powodu, że te rzeczy się pojawiają. Skąd to się bierze? Nikogo nie widać, z wyjątkiem tych rzeczy. Ten sposób demony chcą doprowadzić do katastrofy, do ruiny, do rozbicia nasze życie. Dalej demony zmuszają do zrobienia tego lub tamtego. I tu dochodzimy do naszego hasła. Ja nie chcę, ale muszę. No skoro nie chcesz, to dlaczego musisz? Ileż to ludzi płakało w rozmowie ze mną: pastorze, ja już naprawdę nie chciałbym pić. Tyle razy przyrzekałem i Bogu, i księdzu, i żonie, i rodzinie, ale znowu, i znowu, i znowu. No co jest? Dlaczego? Skąd się to bierze? Dowody na to, że wy też nie chcielibyście, jest to, że tu jesteście. Prawda? Bo gdybyście chcieli, no to byście tutaj nie przyjeżdżali. Nie chcecie tego. Szukacie wyjścia ze swojej sytuacji. Albo może nie personalnie do was. Wielu takich, którzy tu przyjeżdżali z różnych ośrodków i z Bulowic i z Gorzyc i tak po prostu z miasta przychodzili, przywożeni byli, przyjeżdżali tu dlatego, że szukają. Nie chcą. No ale ciągle podkreślają. Musimy. No nie mamy siły. No nie mamy możliwości. Co zrobić? Stoją za tym pewne moce, określone moce ciemności. Demony zmuszają. Dalej, demony zniewalają. Niektórzy ludzie są ofiarami tego zniewolenia. Ktoś jest ofiarą zniewolenia takiego, ktoś jeszcze ofiarą innego zniewolenia. Ktoś wpadł w takie zniewolenie, inny wpadł w takie zniewolenie. I to jest niekiedy irracjonalne, nielogiczne, a mimo to ci ludzie to robią. Mimo to ci ludzie tak, kimi są. Dalej, demony powodują nałogi. Tak, to jest demon alkoholizmu, który sobie tak jakoś szczególnie umiłował nasz kraj, Polskę, chrześcijański kraj. Gdziekolwiek byście na świecie byli, a Bóg dał mi szansę, dał mi łaskę bycia w wielu krajach. W Australii, w Ameryce, w jednej, w drugiej, w wielu krajach Europy. I wystarczy powiedzieć, że się jest Polakiem. Natychmiast ludzie kojarzą sobie Polskę z czym? Z alkoholem, z opilstwem. Przecież to słynne powiedzenie, jakżeż nas obrażające, pijany jak Polak. Jakoś umiłował sobie ten demon nasz kraj, nasz piękny kraj, naszych pięknych ludzi. Nie wiem dlaczego. Dlaczego? Być może świadom jest, że nasza religijność mu w jakiś sposób zagraża. Bo z kolei z drugiej strony można by powiedzieć, że nie ma tak drugiego religijnego kraju jak Polska. I jeśli by ten kraj teraz swojej religijności tak całkowicie zaufał Bogu, narodził się na nowo, uwierzył w Jezusa Chrystusa. Wiecie, jaki byłby potencjał? Naszą religijnością, naszą wiarą, naszą miłością do Boga. Gdyby teraz wsparta była jeszcze ogniem Ducha Świętego, być może spowodowalibyśmy rewolucję w Europie zeświadczałej, zateizowanej. I stąd wróg, widząc nasz potencjał jako Polaków, religijny naród, utrzymuje nas pod presją straszliwego nałogu, jakim jest alkohol. A więc demon alkoholizmu szczególnie się tutaj zagnieździł. Zagnieździł się w naszym kraju. Bo co? Bo piją coraz młodsi, 9-latkowie, 12-latkowie. Wczoraj w telewizji, wczoraj czytałem w internecie, 12-latek był tak pijany, jadąc samochodem, że zabił dwie osoby stojące na chodniku. Kto sobie to może wyobrazić? Kto sobie to mógł wyobrazić jeszcze parę lat temu? 12-latek. 2 i ileś tam promili alkoholu. Niesamowite, co się dzieje. 9-latków już spotykamy. Nawet podobno 2-latka ojciec upił do tego stopnia, że musieli go do szpitala zawozić. No, co to się dzieje? Co to się dzieje? Skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? Dlaczego dzisiaj i kobiety piją, choć kiedyś to przecież nie było we zwyczaju? I dzieci piją, i mężczyźni piją. Kiedyś to miałem taką wioskę w Polsce, w której zawsze się uśmiechałem, kiedy w niej byłem, ale ze współczucia się uśmiechałem. A spowodowane to było pewnym wydarzeniem. Byłem tam w tej miejscowości akurat podczas żniw, kiedy jeszcze nie kombajny kosiły, ale kosami albo żniwiarkami i trzeba było zboże zwozić z pola na wozach, na furmankach. I kiedyś, będąc w tej miejscowości, zauważyłem dziwne zjawisko, że to kobiety powożą końmi. To one zwożą snopy. To one wożą snopy. I jeden wóz za drugim, kobieta, 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 kobieta. I w końcu zaciekawiony zapytałem kogoś tam, dlaczego, cóż to u was mężczyzn nie ma wojny, przecież nie ma, nie poszli na wojnę. Co się z nimi stało? Odpowiedź była zdecydowana i jasna. Mężczyźni piją w knajpach, więc kobiety muszą dbać. No więc kiedyś to mężczyźni robili, a dzisiaj i kobiety, i mężczyźni. Widzicie, jak straszliwy demon alkoholizmu rozsierdził się na nasz kraj. Dlatego, że wie, że przy naszym umiłowaniu Boga, gdybyśmy jeszcze teraz doznali przemiany, narodzenia się na nowo, stalibyśmy się tak bardzo niebezpieczni dla Jego Królestwa. Dlatego woli nas upadlać i chce nas upadlać, trzymając polski naród zniewolony nałogami. Demony także kalają życie człowieka. W jakimś sensie. Zauważcie, niektórzy ludzie nie potrafią powiedzieć dwóch zdań czystym językiem. Dwóch zdań nie potrafią powiedzieć. Ja mieszkam koło takiego zakładu, w tej chwili już jest on na szczęście odremontowany, ale to była kiedyś cegielnia. I potem przyszli robotnicy, aby tę cegielnię modernizować i stworzyć z niej fabrykę masła, sera i tak dalej, i tak dalej. I ci budowlańcy, którzy tam pracowali, od 6 rano, gdy się tylko budziłem, rzucali, jak to się mówi, takim mięsem, takimi bluźnierstwami, tak wulgarnie się wypowiadali, że w pewnym momencie moja żona nie wytrzymała, stanęła za płotem i mówi: panowie, jak wam nie wstyd rzucać takimi bluźnierstwami? Na chwilę się uciszyli. Ale za chwilę, trafił i tak dalej, i tak dalej. Tak zwana polska kuchenna łacina. Popatrzcie, kalanie to jest. I to posłuchajcie, co mówią. Możeście nigdy na to nie zwracali uwagi. Od dzisiaj zacznijcie zwracać na to uwagę. Co się mówi w autobusach? Jak mówią ludzie w autobusach? Jak rozmawiają ludzie na ulicy? Jak się rozmawia w domach? Bluźnierstwo, bluźnierstwo i jeszcze raz bluźnierstwo. Przekleństwo, przekleństwo i jeszcze raz przekleństwo. Kalanie. Gdzieś to płynie z tych ludzi. Nie mają, mają problem z wymówieniem jednego zdania po polsku, ale ta łacina płynie. Tu są jakby po uniwersytetach łacińskich. Skąd się to bierze? Kto ich do tego inspiruje? Gdzie jest to źródło? Moce demoniczne. Po to, żeby taki człowiek się skalał. Zohydził się. No, dał świadectwo o sobie, kim jest, jaki prymitywizm. Bo jakżeż to inaczej nazwać? Kto ma szacunek dla takiego człowieka, który nie potrafi powiedzieć dwóch zdań po polsku? Tylko bluźnierstwo i bluźnierstwo i bluźnierstwo. Nie miałbym szacunku do mojego szefa, który nie potrafiłby powiedzieć dwóch zdań po polsku, tylko bluźnić i bluźnić. Powiedziałbym prymityw. Po prostu w jakiś tam trudny do określenia sposób stał się, kim jest. A zatem demony kalają bluźnierstwo, przekleństwo, inne nieczystości. Dalej demony także to mają za zadanie zwodzić. A więc demony posługują się zwodniczością. Przypatrzcie się, że coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju religie wschodu, pełne okultyzmu, pełne, że tak powiem, no, nadprzyrodzonych zjawisk, trudnych do zdefiniowania. No, nie będę się nad tym rozwodził, bo to nie jest mój temat. ale coraz modniejsze w kręgach i to intelektualistów, wykształconych ludzi, stają się religie wschodu. Buddyzm, hinduizm, różnego rodzaju, Hare Krishna. Religie, za którymi owszem stoi jakiś Bóg, ale jaki Bóg? Nie każdy Bóg jest tym Bogiem, biblijnym Bogiem. Nie każdy Bóg jest Bogiem, w którego możemy wierzyć. To nie jest prawda, że każda religia prowadzi do Boga. Wiele religii prowadzi do piekła zamiast do Boga. Czy wam się to podoba, czy nie? To są zwodnicze religie, fałszywe, New Age, czy inne, które zniewalają. Pamiętam przypadek, już go o paru miejscach opowiadałem. Wydarzył się on podczas jednej z moich wizyt w Edmonton. Podczas jednego z nabożeństw ewangelizacyjnych siedziało na przodzie małżeństwo, a z nimi taki może 6-7-letni chłopiec, syn. Dopóki się nabożeństwo nie rozpoczęło, dopóty on siedział spokojnie. Ale gdy się nabożeństwo rozpoczęło, z tym synem coś się działo nie do wiary, co się z nim działo. Szalał po prostu, biegał po sali. Ludzie zamiast patrzeć, co się tam z przodu dzieje, oglądali się za tym biegającym po sali chłopcem. Matka, ojciec próbowali go usadzić, uspokoić. Wrzeszczał, gryz po rękach matkę i ojca. Gdy stanąłem za kazalnicą, aby usługiwać, wybiegł za kazalnicę, zaczął mnie pociągać za portki. Musiałem się opędzać. Ludzie zamiast słuchać tego, co mówiłem, to patrzyli na to, co się dzieje, jak ja się zmagam z tym chłopcem, a rodzice ze wstydu zwiesili głowę. I to było na jednym nabożeństwie, to było na drugim nabożeństwie. I widzę, że sprawa jest bardzo poważna. Bo co? Bo nabożeństwo, na które zaproszeni zostali goście, na które zaproszeni zostali różni znajomi. No co teraz oni sobie pomyślą o tym kościele? Co mogli ci ludzie myśleć o tym kościele? No to jak to? No, to dziecko po prostu szalało. Szalało podczas tych nabożeństw. I po drugim chyba nabożeństwie podszedłem do tych rodziców i pytam: słuchajcie, kochani, no co się dzieje z waszym synem? Czy nie moglibyście go zostawić w domu? Pastorze, gdybyśmy go zostawili w domu, gdyby idziemy na nabożeństwo, nie mielibyśmy do czego wracać. A próbowaliście leczyć go? Tak, ale lekarze bezradnie rozkładają ręce. Nadpobudliwość, powiadają. Nadpobudliwość, on z tego wyrośnie. Ale kiedy, pytają? Wyrośnie, ale kiedy wyrośnie? No, to co mamy robić, pytają? Czy mamy jutro nie przyjść na nabożeństwo? Bo my byśmy chcieli uczestniczyć w nabożeństwie, ale no co my mamy robić? Powiedziałem: dobrze, no to w takim razie weźmy waszego syna i będziemy się o niego modlić. Ale gdy tylko powiedziałem, że będziemy się o niego modlić, jego już nie było. Czmychnął, poleciał jak wicher, nie wiadomo gdzie poszedł, gdzie pobiegł. Stanęliśmy więc we trójkę i zaczęliśmy się modlić. I zaczęliśmy się modlić, aby Bóg objawił, co jest problemem tego dziecka. Bo to było nienaturalne, to było anormalne, to było niezwyczajne. Ja widziałem wiele nadpobudliwych dzieci. Zresztą mój syn też był nadpobudliwy. Widziałem wiele dzieci różnie się zachowujących, ale czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. I gdy się modliliśmy, nagle gdzieś w moim wnętrzu pojawiło się takie oto wrażenie. Pojawiło się tylko jedno słowo. Wrażenie. Budda. 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 Odczuwałem, że to słowo chce, abym je, że to wrażenie chce, abym je wypowiedział, żebym je zwerbalizował, przekazał. Budda. No ale to nie miało żadnego sensu. No co ma, jaki sens to ten chłopiec i Budda? Jaki sens to małżeństwo wierzące, chrześcijańskie i Budda? Ale gdy skończyliśmy modlitwę, zapytałem ich: słuchajcie, czy ma dla was jakieś znaczenie słowo Budda? Czy możecie z czymś to słowo skojarzyć? Czy możecie coś powiedzieć? I oni tak popatrzyli na siebie i mówią, no wiesz, pastorze, my zanim się nawróciliśmy, dużo podróżowaliśmy po krajach wschodu, po Indiach, w Tybecie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zafascynowani kulturą wschodu. I z tych właśnie naszych podróży przywieźliśmy sobie wiele pamiątek. I wśród nich różne posążki Buddy. I ustawiliśmy sobie je jako pamiątki w naszym domu. I one stoją na honorowym miejscu w naszym domu. Te posążki Buddy. I tu nagle coś zrozumiałem. Tu jest sekret. Prawdopodobnie, pomyślałem, trafiliśmy na ślad. I zapytałem, dobrze, a co byście powiedzieli na to, gdybym was poprosił, gdybym wam zaproponował, żebyście to wszystko spakowali do worka i wyrzucili na śmietnik? On popatrzył na mnie, ależ pastorze, to są przecież pamiątki. To są tylko rzeczy. Ja mówię, tak, ale pamiętacie, co się działo w dziejach apostolskich, w Filipii? Chrześcijanie być może o tym nie wiedzą, ale jest napisane, że w Filipii, w mieście Filipii w Macedonii, gdy się ludzie nawracali, gdy się z pogan stawali chrześcijanami, to z swoich domów wynosili wszystkie przedmioty okultystyczne, nawet książki, które mówiły, jak wróżyć, wynosili i palili na rynku miasta. I że była to ogromna ilość, i że były to bardzo wartościowe pozycje. Ale oni się chcieli odciąć od tego, co było demoniczne, okultystyczne w ich życiu. Chcieli rozpocząć nowe życie. Chcieli zerwać z tym, co spowodowało, że ich życie było takie, a nie inne. Tak jak mówiłem o tych kieliszkach. Musiał je ten człowiek zdeptać w imieniu Jezusa Chrystusa. I mówiłem o tym Buddzie. Czy nie moglibyście w związku z tym postąpić podobnie jak mieszkańcy Filipii, którzy poszli do swoich domów i wszystkie przedmioty, którymi się posługiwali, wróżąc, przypowiadając, horoskopy, a więc to wszystko, co w jakiś sposób związane jest z okultyzmem, z demonizmem, wynieśli i spalili, odcięli się od tego. I oni tak patrzyli na mnie. I zauważyłem, że nie dowierzali. Powiedziałem, zrobicie, jak będziecie chcieli. Ja was do niczego zmuszać nie mam prawa, ale czuję, skoro tak nas Pan prowadzi, tak jest nasz tok myślenia, że tu gdzieś jest ukryty sekret. I w końcu on powiada, ja ostatecznie mogę z tego zrezygnować. Ostatecznie mogę z tego zrezygnować. Ale wtedy oburzyła się ona. I mówi, pastorze, niech nam tu pastor nie wciska kitu. My nie jesteśmy aż takimi fanatykami, żeby w ten sposób postępować. I mówi, kochanie, wybacz. Ja ci tylko to powiedziałem, co czułem. Proszę, nie obrażaj mnie. Możesz się do tego nie dostosować. To jest twoja sprawa. Ja dzisiaj jestem, za dwa dni odjeżdżam, a ty możesz sobie postępować, jak uważasz. I nie przekonałem jej. Nie podchodziła już do mnie, żeby się ze mną przywitać. Nie chciała widocznie mieć do czynienia z fanatykiem, heretykiem. Więc odjechałem. Ale potem byłem tam po iluś latach znowu. Po jakimś czasie byłem tam znowu. I patrzę, oni znowu siedzą z przodu i on między nimi. Myślę, no i znowu się zacznie cyrk. Znowu się zacznie cyrk. Trochę podróż. Mówię, no teraz to jeszcze będzie bardziej niebezpieczne, bo przedtem był dzieciak, teraz już jest nastolatkiem. No teraz się zacznie cyrk. Usługuje, a on siedzi spokojnie, otwiera Biblię, notuje, czyta. Myślę, o, co się stało? O, Jaka przemiana! Tak się bardzo wewnętrznie rozradowałem, że nastąpiła zmiana. I zaraz po kazaniu podbiegłem do nich i pytam, no witam was bardzo serdecznie, powiedzcie, jak to się stało, że was syn jest zupełnie inny niż jakiś czas temu. I wtedy na przemian, jak gdyby jedno drugie chcąc przegonić, opowiadali. Mówim, przez jakiś czas myśmy się męczyli w sposób niesamowity. Nasz syn szalał coraz bardziej. Był nieokiełzany coraz bardziej. Nie wiedzieliśmy, co robić. Chodziliśmy od psychiatry do psychiatry, od lekarza do lekarza, od jednego doradcy do drugiego. Ale syn stawał się coraz gorszy, coraz gorszy, coraz gorszy. Ale też ciągle pamiętaliśmy, co nam pastor powiedział. I jednej nocy, jednego dnia, mówi, byliśmy już tak załamani, zrezygnowani. Siedzieliśmy z żoną i płakali, bo on znowu powybijał szyby, bo znowu coś tam zrobił i znowu coś zrobił. I w szkole, i na podwórku sąsiedzi wszyscy mieli do nas pretensje z powodu naszego syna. Ale mówi, jednego dnia siedzieliśmy i płakaliśmy. Co zrobić? Co zrobić? No co zrobić z tym dzieckiem? I wtedy przypomniała nam się nasza rozmowa. W geście rozpaczy, niejako desperacji, wzięliśmy rzeczywiście torbę, spakowaliśmy te wszystkie posągi Buddy, zapakowaliśmy do torby, wynieśliśmy, wyrzuciliśmy na śmietnik i wróciliśmy do domu. I modliliśmy się. Naszego syna. Wkrótce, niebawem, na jednym z nabożeństw ewangelizacyjnych, wśród wielu osób, które wychodziły do przodu, aby oddać swoje życie Bogu, wyszedł również nasz syn. I dzisiaj sytuacja się zupełnie zmieniła. Sytuacja jest zupełnie inna. A więc duchy demoniczne są także duchami zwodniczymi. Tak, wierz sobie w jakiegoś Boga. Przecież diabeł też się czyni Bogiem. Przecież on także jest Bogiem tego świata. Możesz wierząc w jakiegoś Boga, w Niego wierzyć. On się może stać Twoim Bogiem. I Jemu też o to chodzi. Żeby różnymi metodami, różnymi sposobami zwieść, odprowadzić od prawdy do herezji. Do herezji. A więc do zwieść. Usiłuje różnymi sposobami, żebyś zaczął wierzyć w Hare Krishna, żebyś wierzył w Buddę zamiast Boga, żebyś wierzył w człowieka zamiast Boga, żebyś człowieka zrobił, ustanowił sobie Bogiem, do człowieka się modlił i tak dalej, i tak dalej. Żeby Bóg był gdzieś tam na drugim planie. A przecież Biblia mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Tak jest napisane? Które to przekazanie? Jest takie przykazanie. Pierwsze, nie będziesz miał innych bogów. I w związku z tym demony szukają różnych sposobów, żeby zwieść. I wreszcie, ostatnia myśl przed przerwą, demony atakują ciało. A więc nie tylko kuszą, nie tylko nękają, nie tylko zadają katusze, nie tylko zmuszają, nie tylko zniewalają, nie tylko powodują nałogi, nie tylko kalają, nie tylko zwodzą, ale atakują ciało. I Nowy Testament jest pełen świadectw, jest pełen przypadków, które się zdarzały, gdy Jezus był na tej ziemi. Gdy Jezus był na tej ziemi, spotykał często ludzi, którzy w życiu których, czy w ciele których demon spowodował jakąś chorobę. Raz była to głuchota na przykład. I gdy Jezus uwolnił tego człowieka z tego ducha demonicznego, ten człowiek nagle zaczął doskonale słyszeć. Innym razem była to niemota. Człowiek po prostu nie mógł mówić. Czasem była to niemota i głuchota. I gdy Jezus uwolnił tego człowieka, ten człowiek zaczął mówić i zaczął słyszeć. W Ewangelii Łukasza spotykamy kobietę, która była od wielu, wielu lat zgięta, zgarbiona. Jezus mówi, związał ją szatan. I dlatego powiedział jej, wyprostuj się! I ona się wyprostowała. A więc Demony powodują także różnego rodzaju choroby. Niektóre przypadki epilepsji to są ewidentne przypadki demonicznego opętania. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Trzeba o tym pamiętać, że nie każdy przypadek epilepsji to jest demoniczne związanie. Są pewne nawet probierze, o których będę mówił, pewne świadectwa, który rodzaj epilepsji jest demoniczny, a który nie. Ale w każdym razie są przypadki, niektóre przypadki epilepsji. Są inne choroby, które są powodowane przez demony. I to jest bardzo dobrze. Ja mam taki właśnie system w Bielsku-Białej, z czego się bardzo cieszę. Mamy wierzącą siostrę, chrześcijankę, która co prawda nie należy do naszego kościoła, ale to nie ma ostatecznie znaczenia, jest psychiatrą. I ludzie trafiający do niej, ona ich próbuje leczyć. Ona próbuje im pomóc. I zdarza się, że w pewnym momencie dzwoni do mnie i mówi: pastorze, to nie jest przypadek kliniczny. To musi być coś na pograniczu przypadku duchowego. To jest przypadek duchowy. Ja tej osobie za pomocą strzykawek, tabletek, lekarstw nie pomogę. W związku z tym posyłam tę osobę do ciebie. I pamiętam pewną młodą dziewczynę, studentkę, 22 czy 23 lata, niedaleko stąd mieszkała. Ojciec zostawił jej rodzinę, znaczy matkę, ona była dzieckiem. I być może to była przyczyna wstrząsu psychicznego, który przeżyła. I coś się z nią stało. No znowu jakieś wizje, jakieś głosy. I znowu to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Jakieś nękanie, jakieś katusze. Biedne dziecko. I kiedyś dzwoni ta właśnie siostra do mnie i mówi: pastorze, sporo czasu jej poświęciłam, ale jestem w takim oto miejscu, w którym stwierdzić muszę, że skończyła się moja możliwość. Czy możesz się nią zainteresować? Przywiozła ją do mnie, tam gdzie mam swoje spotkania z ludźmi. I rzeczywiście przyszła skurczona, biedactwo. No, mizerna, aż żal było na nią patrzeć. Nie podniosła oczu ku górze, tylko tak siedziała skurczona, patrzyła cały czas na czubki swoich butów. Kilkakrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, modliliśmy się i znowu rozmawialiśmy, i znowu się modliliśmy, i czytaliśmy Pismo Święte, i znowu się modliliśmy. I dzisiaj ta dziewczyna jest bardzo aktywna, jest, zdaje się, nawet liderem grupy domowej. Wszystko ustąpiło. Bóg jest wspaniałym Bogiem. Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić, aby nas wypuścić na wolność. Wróg przychodzi, aby nas dręczyć, diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić. Jezus przyszedł, aby dać nam życie, prawdziwe życie. Zapamiętajcie, co Piotr powiedział o Jezusie. Bóg Ojciec namaścił Syna swojego Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i mocą, a On chodził, czyniąc dobrze i uwalniając wszystkich będących pod presją demoniczną. 10 rozdział Dziejów Apostolskich, 39 wiersz. Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Halleluja. Po przerwie będziemy mówić, ostatni temat poruszać. Kiedy możemy siebie albo innych podejrzewać, że jest to przypadek demonicznego opętania, albo jeszcze nie. Kiedy zachodzi niebezpieczeństwo demonicznego opętania i po czym możemy poznać, że tak jest. A potem będziemy się modlić. Poświęcimy trochę czasu na zakończenie ostatniej sesji, aby się modlić. Niech Pan będzie uwielbiony. Niech Chrystus jest uwielbiony. Amen.